Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam słuchaczy Radia Rodzina na kolejnej audycji dotyczącej uczestnictwa we mszy świętej. Mówiąc o uczestnictwie we mszy świętej, chcemy tutaj nawiązać do wezwania Soboru Watykańskiego II, a konkretnie do wezwania, które znalazło się w Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium, która dokonała reformy liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Mianowicie tam jest powiedziane, że Kościół bardzo pragnie, aby wierni uczestniczyli w liturgii w sposób bardzo świadomy, aktywny, z zaangażowaniem, ze zrozumieniem. Mówi się o tak zwanej participatio actuosa, czyli o uczestnictwie, które karmi, które żywi, które coś człowiekowi daje. Chodzi o to, żeby nasze uczestnictwo we mszy świętej nas ubogacało, aby nas przybliżało do Boga, aby jeszcze bardziej jednoczyło nas z Jezusem Chrystusem, który jest w niej obecny, tak jak to mówiliśmy w poprzednich katechezach. I właśnie dlatego w tym roku w ramach programu duszpasterskiego dotyczącego Eucharystii wyjaśniamy poszczególne części mszy świętej po to, aby każdy z nas mógł je lepiej zrozumieć, poznać, bo wtedy, gdy je pozna, gdy je zrozumie, będzie mógł rzeczywiście bardziej w nie się włączyć, bardziej się zaangażować w te obrzędy. Rzeczywiście będzie mógł uczestniczyć w sposób aktywny i właściwie je przeżywać. Mówiliśmy już o obrzędach wstępnych, cały czas mówimy o obrzędach wstępnych. Na początku wskazaliśmy na te pierwsze obrzędy, a więc przyjście kapłana do ołtarza, znak krzyża, pozdrowienie wstępne i akt pokutny. Nazwaliśmy je obrzędami wzajemnego przedstawienia się. Najpierw przedstawił się gospodarz uczty, czyli Jezus Chrystus. Przedstawił się poprzez znak krzyża, poprzez pozdrowienie wstępne, Pan z wami. A my jako zgromadzenie liturgiczne, jako ci, którzy uczestniczą w liturgii, przedstawiliśmy się w akcie pokutnym, bo rzeczywiście jesteśmy ludźmi słabymi, jesteśmy ludźmi grzesznymi. Ale jednocześnie ten akt pokutny jest naszym wyznaniem wiary w to, że wierzymy w nieskończone Boże miłosierdzie, że to Boża łaska, Boże miłosierdzie sprawia i pozwala nam uczestniczyć w Eucharystii. Bo przecież Eucharystia nie jest dla ludzi świętych, doskonałych, ale jest dla ludzi słabych, dla grzesznych, po to, aby nawracali się, aby stawali się coraz mocniejsi w Jezusie Chrystusie, by ich wiara była coraz silniejsza. A zatem mamy poza sobą akty czy gesty wzajemnego przedstawienia się. Msza święta trwa dalej. Po akcie pokutnym śpiewamy albo recytujemy, ale najczęściej śpiewamy, zwłaszcza w niedzielę, aklamację: Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Ta aklamacja wielbiąca, ona nie ma charakteru pokutnego, ona nie łączy się z aktem pokutnym, chociaż może z niego w jakiś sposób wynika, bo doświadczając Bożego miłosierdzia, my zaczynamy wielbić Boga, zaczynamy dziękować Mu za wielki dar, który otrzymaliśmy. Może najpierw dwa słowa na temat pochodzenia tej aklamacji. Otóż ta aklamacja nie jest ściśle chrześcijańska. Ona narodziła się w starożytności i to w kultach pogańskich, w tak zwanym kulcie Boga Słońca. A więc ludzie, którzy oddawali cześć Słońcu jako bóstwu, praktycznie każdego poranka o wschodzie Słońca wstawali, wychodzili na zewnątrz swoich domostw i kiedy widzieli wschodzące Słońce, wołali Kyrie eleison, Chryste eleison, czy właściwie Kyrie eleison, Panie, zmiłuj się nad nami. Czyli wołali na cześć Boga Słońca, uwielbiając Go, chwaląc Go, ciesząc się, że ono wschodzi. Bo Słońce dawało im poczucie bezpieczeństwa, bo Słońce było gwarancją życia. Poza tym zapowiadało nowy dzień, nową rzeczywistość. A więc Słońce było czymś bardzo ważnym, czymś nieodzownym do życia, bo przecież człowiek nie mógł żyć tylko w ciemności, bo byłaby to wegetacja. Ten okrzyk pojawia się także w starożytnym Rzymie. Wznoszono go na cześć cesarza, a najczęściej na cześć jakiegoś wielkiego, zwycięskiego wodza, który po jakiejś długiej wojnie wracał do Rzymu, udawał się przed oblicze cesarza i wracał wraz ze swoimi żołnierzami. I w czasie drogi, którą ów wódz wraz ze swoim wojskiem, niosąc różne zdobycze, sztandary wojenne, stawał wzdłuż drogi i krzyczał: Kyrie eleison, Panie, zmiłuj się nad nami. Wyrażał w ten sposób podziw dla zwycięskiego wodza. Chciał powiedzieć: Ty jesteś wielki, Ty jesteś wodzem, Ty pokonałeś naszych przeciwników, Ty dajesz nam poczucie bezpieczeństwa, my oddajemy się Tobie w niewolę, bo przy Tobie jesteśmy bezpieczni, Ty dokonałeś rzeczy niezwykłych. No, rzeczywiście tak było. Chrześcijanie przejęli ten okrzyk do liturgii i początkowo to zawołanie: Panie, zmiłuj się nad nami, do którego dodano zaraz: Chryste, zmiłuj się nad nami, aby pokazać, że tym Panem, tym zwycięzcą nie jest żadna osoba świecka, nie jest cesarz, nie jest jakiś dowódca wojskowy, ale jest Jezus Chrystus. Właśnie to zawołanie, ta aklamacja była związana z litanią modlitewną. A więc tak jak mamy dzisiaj modlitwę powszechną, mamy różne wezwania, modlimy się w różnych intencjach i najczęściej na koniec intencji kapłan mówi: Ciebie prosimy, my odpowiadamy: Wysłuchaj nas, Panie. Wtedy właśnie tą odpowiedzią ludu nie było: Wysłuchaj nas, Panie, a było: Kyrie eleison, Chryste eleison. A więc osoba, która zanosiła wezwania modlitewne w różnych intencjach, a tych intencji było bardzo dużo, dlatego mówimy o litanii, prawda? A potem po każdej intencji lud wołał właśnie te słowa: Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. Z czasem jednak można powiedzieć, że ta modlitwa litanijna zaniknęła i od czasów papieża Grzegorza Wielkiego została tylko sama aklamacja: Kyrie eleison, Chryste eleison. I śpiewano ją właśnie 3 razy Kyrie eleison, 3 razy Chryste eleison i 3 razy Kyrie eleison. Dzisiaj śpiewa się to 2 razy Chryste, zmiłuj się nad nami 2 razy, Panie, zmiłuj się nad nami 2 razy. I możemy to śpiewać wszyscy razem wspólnie, bądź też możemy śpiewać na zmianę z organistą, ze scholą czy z chórem. A jakie jest znaczenie tej aklamacji, tego okrzyku? Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, że dla chrześcijan tym Panem, tym zwycięskim wodzem, tym słońcem jest Jezus Chrystus. Chrystus, który jest słońcem sprawiedliwości, który jest światłem, które rozświetla mroki nocy, które daje prawdziwe życie, które pokazuje prawdę. W tym świetle rodzi się prawdziwe życie dzieci Bożych. Warto przypomnieć, że w starożytności ludzi nowoochrzczonych nazywano oświeconymi, oświeconymi blaskiem łaski Jezusa Chrystusa. I tutaj właśnie mamy nawiązanie biblijne do słów Chrystusa: Ja jestem światłością świata, czy też do słów Zachariasza, który zapowiadał przyjście Chrystusa jako wschodzące słońce. Także Chrystus jest tym wielkim wodzem, który pokonał największego wroga, największego nieprzyjaciela, który chce zniszczyć każdego z nas. Pokonał szatana, pokonał ojca grzechu, pokonał grzech. Właśnie na krzyżu dokonała się ta ostateczna, decydująca walka. Tam Chrystus zwyciężył i On stał się naszym wodzem. I my, wołając: Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, wołamy czy wyrażamy podziw, radość z Jego zwycięstwa, z tego powodu, że jest dla nas światłem, ale że jest też wspaniałym zwycięzcą, że On daje nam poczucie bezpieczeństwa, że On nas chroni przed wrogiem, przed niebezpieczeństwem, przed grzechem, przed szatanem. I Jemu oddajemy się w niewolę, bo tylko w Nim my możemy zwyciężyć. Można jeszcze dodać, że w tym okrzyku Panie, zmiłuj się nad nami, możemy widzieć wołanie dobrego łotra, tego, który był ukrzyżowany razem z Chrystusem, który prosił Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. Czyli: Panie, zmiłuj się nade mną, okaż mi łaskę. I co się dzieje? Jezus mówi: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Oto łotr przestępca zostaje pierwszym zbawionym, zostaje pierwszym świętym, odkupionym przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. I to dokonuje się właśnie względem każdego z nas, kiedy my z wiarą, z ufnością w czasie mszy świętej wołamy: Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. A Chrystus jakby odpowiadał, tak jak dobremu łotrowi: jeszcze dziś doświadczysz zbawienia. Doświadczysz go w tej Eucharystii, w której uczestniczysz, bo w tej Eucharystii niebawem będą uobecniać się wydarzenia mojej śmierci i mojego zmartwychwstania. A więc te wydarzenia, które dają Tobie zbawienie. Ty zostaniesz zanurzony w tych wydarzeniach, a zatem otwieramy się na tę łaskę zbawienia. I po tym okrzyku, nie w każdy dzień, ale we wszystkie niedziele poza Wielkim Postem i Adwentem, ale we wszystkie niedziele w ciągu roku, wszystkie niedziele wielkanocne, a także we wszystkie święta, uroczystości, śpiewamy hymn Chwała na wysokości Bogu. Hymn jest to bardzo starożytny, bo pochodzi z II wieku i pierwotnie był to hymn śpiewany o poranku, hymn na cześć Boga, który w Jezusie Chrystusie dokonał zbawienia świata. Do liturgii na stałe ten hymn wszedł w IV wieku, lecz początkowo ten hymn mogli śpiewać, czy mógł być śpiewany tylko podczas mszy, której celebrował biskup i to tylko w okresie wielkanocnym. Nieco później biskupi mogli ten hymn śpiewać we wszystkie niedziele, natomiast zwykli kapłani, prezbiterzy, otrzymali przywilej wykonywania tego hymnu we wszystkie niedziele wielkanocne. I dopiero w XII wieku ten hymn, czy wykonywanie tego hymnu, na stałe weszło do wszystkich mszy niedzielnych, poza Wielkim Postem i Adwentem, i mógł być wykonywany bez względu na to, czy mszy przewodniczył biskup, czy prezbiter. Ten hymn nazywamy także hymnem prymicyjnym, ponieważ przywilej wykonywania tego hymnu miał kapłan, który odprawiał swoją mszę prymicyjną, czyli pierwszą mszę w swojej wspólnocie parafialnej. Hymn ten do liturgii rzymskiej na stałe wprowadził papież Leon Wielki w V wieku. Hymn Chwała na wysokości Bogu często nazywany jest hymnem anielskim, bo zwróćmy uwagę, że rozpoczyna się od słów bardzo podobnych do tych, które wyśpiewali aniołowie w momencie narodzin Jezusa Chrystusa. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. A więc wychwalamy Boga, Jemu należna jest chwała, chwała na wysokości Bogu, czyli Jego chwała jest wszędzie, jest w niebie, jest na ziemi, obejmuje cały wszechświat. Ale Jego chwała sięga i dotyka także ziemię, bo mówimy, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Nie chodzi tutaj o naszą dobrą wolę, ale chodzi o dobrą wolę Boga, który tak nas umiłował, że posłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wolą Boga było nasze zbawienie. Wolą Boga było objawienie swojej miłości względem każdego z nas. A zatem Bóg ma dobrą wolę wobec każdego z nas. Ma dobrą wolę, aby nas zbawić, aby dać nam życie wieczne. I mając tę świadomość, wchodzimy w część, można powiedzieć, triumfalną tego hymnu i wołamy: chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest Twoja chwała. To są okrzyki triumfalne, które w starożytności wznoszono cesarzom, różnym wodzom, przywódcom, a naszym przywódcą, naszym władcą jedynym jest Bóg, jest Jezus Chrystus i Jemu oddajemy chwałę, Jego błogosławimy, Jego wielbimy, Jego wysławiamy i Jemu dziękujemy właśnie za to wszystko, co nam uczynił, bo On jest Panem i Królem nieba, jest Panem i Królem całego stworzenia, jest Ojcem Wszechmogącym, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Oprócz tego, że pojawiają się tutaj elementy z Bożego Narodzenia, trzeba powiedzieć, że hymn Chwała na wysokości Bogu jest także hymnem paschalnym, bo w drugiej części hymnu mamy wyraźne wołania wielbiące Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest nazwany Barankiem Bożym, Synem Ojca. Jest tym, który przyszedł, aby zgładził grzechy świata. I rzeczywiście Jezus jest Barankiem Bożym, który złożył samego siebie w ofierze za nasze grzechy. Ta ofiara dokonała się na drzewie krzyża i tam właśnie został pokonany grzech, grzech świata. Zostały pokonane wszystkie nasze grzechy. Dlatego ufając w tę miłość i w ten dar zbawienia wysłużony nam bezinteresownie na krzyżu, prosimy, aby przyjął nasze błagania o miłosierdzie, o zmiłowanie. Prosimy Go o dar zbawienia, aby On stał się naszym udziałem. I dlatego w końcowej części hymnu wyznajemy wiarę i śpiewamy, że Jezu, tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś jest najwyższy, bo rzeczywiście w Nim dokonało się dzieło zbawienia. Poza Jezusem nie ma zbawienia, dlatego On jest Panem, On jest święty, On jest najwyższy. Jemu należy oddać wszelką chwałę i tę chwałę oddajemy Bogu Ojcu wraz z Duchem Świętym. A więc zobaczmy, że w tym hymnie łączymy się, można powiedzieć, z całą Trójcą Świętą, z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. W końcu obrzędy wstępne kończy modlitwa, która nazywa się kolektą. Słowo kolekta pochodzi od czasownika łacińskiego colligere, który oznacza gromadzić, zbierać, jednoczyć wszystko w jedno, zbierać w jedno. Ta modlitwa pierwotnie istniała w liturgii galijskiej, a do liturgii rzymskiej została wprowadzona przez Leona Wielkiego w V wieku. I rzeczywiście jest to modlitwa zbierająca. Modlitwa, która zbiera modlitwy wszystkich zgromadzonych na mszy świętej, a więc wszystkich uczestników Eucharystii. Ta modlitwa zalicza się do tak zwanych modlitw prezydencjalnych, czyli modlitw, które odmawia kapłan. Jest to modlitwa należąca do kapłana, ale należy podkreślić, że kapłan odmawia tę modlitwę w imieniu całego zgromadzenia. A więc on jest naszym przedstawicielem i on w naszym imieniu, będąc czy działając in persona Christi, czyli w jedności, w utożsamieniu z Jezusem Chrystusem, tę modlitwę zanosi do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. Ta modlitwa, zwana kolektą, ma swoją taką charakterystyczną strukturę, gdzie każdy element jest ważny. Zauważmy, że najpierw kapłan mówi bądź śpiewa: módlmy się, czyli jest to wezwanie skierowane do nas. Módlmy się, czyli skierujcie wasze serca, wasze umysły ku Bogu, ku modlitwie, czyli wzywa nas do czynności bardzo ważnej, wzywa nas do działania, do poruszenia naszych serc, naszych umysłów. I po tym wezwaniu módlmy się winna być chwila ciszy. I ta chwila ciszy jest potrzebna po to, abyśmy my uświadomili sobie, z jaką intencją przyszliśmy na tę konkretną mszę świętą. Co chcielibyśmy Bogu ofiarować, co chcielibyśmy Mu powiedzieć, jaką przedstawić prośbę, dziękczynienie czy jakąś inną intencję. Szkoda, że często ta chwila ciszy w naszych celebracjach parafialnych jest zaniedbywana i jej po prostu nie ma. A ona jest potrzebna właśnie po to, byśmy my mogli sobie uświadomić, że stoimy przed Bogiem, że mamy się modlić, że mamy możliwość przedstawić Mu nasze intencje, nasze prośby. I po chwili ciszy kapłan wypowiada formułę modlitwy. Modlitwy, która zaczyna się od inwokacji albo anaklezy, czyli przywołania imienia Boga. I tutaj przywołujemy imię samego Boga, przywołujemy Jego przymioty, na przykład Boże, Wszechmogący Boże, Miłosierny Ojcze, Najlepszy Nasz Ojcze. To jest właśnie ta inwokacja, zwana też anaklezą. I po niej najczęściej, właściwie zawsze, następuje przywołanie jakiegoś zbawczego wydarzenia, które dokonało się w historii zbawienia. I to wydarzenie zależy od roku liturgicznego. I tak w okresie Narodzenia Pańskiego będziemy wspominać wydarzenia związane z narodzinami Jezusa Chrystusa. W okresie Wielkiego Postu będziemy wspominać wydarzenia związane z męką, śmiercią Jezusa Chrystusa. Będziemy mówić o pokucie, o wezwaniu do nawrócenia. W okresie wielkanocnym będziemy wspominać wydarzenie Wielkanocy, wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa, wskazywać na Jego owoce. W okresie zwykłym będą to różne wydarzenia zbawcze z życia Jezusa Chrystusa. modlitwie zwanej kolektą jest zawsze zmienna i jest ściśle tematycznie powiązana właśnie z okresem roku liturgicznego czy obchodem liturgicznym. Po tym wspomnieniu wydarzenia zbawczego mamy prośbę. Ta prośba ściśle jest związana z wydarzeniem zbawczym. I tak na przykład w okresie Bożego Narodzenia mamy modlitwę. Boże najlepszy nasz Ojcze, który posłałeś na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił. Czyli zobaczcie, mamy to wspomnienie wydarzenia, posłanie Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił. I mamy prośbę. Prosimy Cię, aby przyjście Chrystusa dało nam zbawienie i uwolnienie od grzechów, prawda? A więc ścisłe powiązanie tych wydarzeń, wydarzenia z przeszłości, jednocześnie odniesienie go do teraźniejszości, czyli do chwili obecnej, żebyśmy my mieli świadomość, że my również dzisiaj, uczestnicząc we mszy świętej, korzystamy z tego wydarzenia, które dokonało się w historii, bo przecież to wydarzenie, jak mówiliśmy wcześniej, ono się uobecnia, ono się aktualizuje we mszy świętej i my korzystamy z owoców tych zbawczych wydarzeń, bo jesteśmy ich uczestnikami, my w nich rzeczywiście uczestniczymy, my pełnymi garściami możemy brać z tych zbawczych wydarzeń, kiedy uczestniczymy w sposób świadomy i zaangażowany we mszy świętej. I modlitwę tę kończy tak zwana doksologia, czyli uwielbienie Boga. I jest to pokazanie, że ta modlitwa jest zanoszona przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym do Boga Ojca. Jest to zawsze taka formuła rozbudowana, uroczysta i zawsze są wspomniane właśnie trzy boskie osoby. I my w tę modlitwę, oprócz tego, że wcześniej angażowaliśmy się w ciszę, jeżeli ona była, i przedstawiliśmy Bogu nasze intencje modlitewne, to włączamy się na koniec poprzez aklamację Amen. Amen, czyli niech tak się stanie, niech tak będzie. Jest to jednocześnie akceptacja tej modlitwy kapłana, którą wypowiedział w naszym imieniu. Zwróćmy uwagę, że jak kapłan odmawia kolektę, to on używa czasowników w liczbie mnogiej. Nie modli się słowami proszę Cię, Panie Boże, ale modli się prosimy Cię, Panie Boże. A więc ta forma czasownikowa pokazuje, że on robi to w naszym imieniu, a więc on przedstawia Bogu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym nasze modlitwy. A więc ta modlitwa jest także naszą modlitwą i to amen na zakończenie tej modlitwy jest ważne, bo jest właśnie akceptacją, jakby takim przyklepnięciem, że tak, my się na to zgadzamy, my tego chcemy, my to akceptujemy, wyrażamy pełną gotowość, aby przyjąć to wszystko, co Bóg nam przygotował. Zobaczmy, tak się kończą obrzędy mszy świętej. Wydawać by się mogło, że jest ich niewiele, że może nie są takie ważne, że można je opuścić, bo przecież tam nic wielkiego się nie dzieje. A wydaje mi się, że słuchacze, którzy od początku słuchają tych audycji, mają świadomość, że już od momentu właśnie przyjścia do kościoła na mszę świętą dzieje się bardzo dużo, bo to właśnie przychodzimy, ponieważ jesteśmy zaproszeni, a tym, który zaprasza, jest Jezus Chrystus. On tworzy wspólnotę zwaną zgromadzeniem liturgicznym. I w tym zgromadzeniu wszyscy jesteśmy potrzebni, bo jesteśmy zaproszeni. Jesteśmy zaproszeni dlatego, że Bóg nas umiłował i chce, żebyśmy uczestniczyli w uczcie eucharystycznej. Chce, żebyśmy słuchali Słowa Bożego. Chce, żebyśmy karmili się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. I właśnie już od początku dynamika mszy świętej jest taka, że Bóg w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym objawia swoje działanie, objawia to wszystko, co będzie się dziać w czasie mszy świętej, prawda? A więc te obrzędy wstępne mają na celu wzajemne przedstawienie się, mają na celu przygotowanie nas do uczestnictwa w tych wielkich wydarzeniach, które będą dokonywać się w liturgii słowa, w liturgii eucharystycznej. Mają także za zadanie, aby zbudować nas wspólnotę, aby pokazać, że my wszyscy jesteśmy Kościołem. Jesteśmy zgromadzeni jako jedna rodzina dzieci Bożych, gdzie wszyscy są równi, gdzie wszyscy są kochani, gdzie wszyscy są akceptowani, gdzie wszyscy otrzymują te same łaski, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu i przez swoje zmartwychwstanie. Otrzymujemy je przez Ducha Świętego, bo przecież wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego w sakramencie chrztu i w sakramencie bierzmowania. I od początku właśnie mamy tę świadomość, że stajemy w obliczu Trójcy Świętej, że to ona jest tym głównym liturgiem, tym głównym celebransem, że to ona nas zaprasza i wprowadza w swoje tajemnice, tajemnice swojego życia, tajemnice swojej miłości. I my możemy w tym wszystkim uczestniczyć, możemy z tego wszystkiego korzystać. A zatem zobaczmy, jak ważne jest, aby przyjść na mszę świętą trochę wcześniej, aby do niej się przygotować, by od początku, już od procesji wejścia, uczestniczyć w niej w sposób świadomy, mając właśnie w głowie, w sercu to, co tutaj się dokonuje, z kim się spotykamy, w jakich wydarzeniach uczestniczymy, bo to potem pomoże nam lepiej przeżyć liturgię Słowa i liturgię Eucharystii i pomoże nam jeszcze głębiej zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym i z Bogiem Ojcem, co jest celem każdej Eucharystii. Jedność w Trójcy Świętej, zanurzenie w tajemnicy miłości i życia Trójcy Świętej. Szczęść Boże!